Przypominam, że Księga Wyjścia, w momencie kiedy dotarliśmy do punktu kulminacyjnego historii Starego Testamentu, do wyprowadzenia Izraela z Egiptu, że Bóg zaproponował, czy byście nie chcieli z takim Bogiem, który objawił swoją potęgę w Egipcie, zawrzeć przymierze. Chciałbym was mieć tutaj, na tej ziemi, wśród tych fałszywych bogów, za którym kryje się szatan, który też ludziom proponuje, żeby byli jako bogowie, przez władzę, bogactwo. Czy byście nie chcieli być moją własnością poprzez przymierze, żebym ja w was i poprzez was uwalniał ten świat od demona i uświęcam. Najpierw Bóg proponuje poprzez Mojżesza, wyrażając zgodę oczywiście, ponieważ w ogóle w tamtych czasach w sposób szczególny cenione były przymierza, bo rodzina ludzka nie była zorganizowana tak w państwa jak my, że wybieramy opiekunów i oni się nami opiekują. Trzeba było myśleć o przymierzach z sąsiadami, z rodami, z narodami. A Bóg mówi, a gdybyście z Bogiem prawdziwym, takim jak ja się objawiłem, zawarli przymierze, popatrzcie, popatrzcie, jaka frajda, gdybyście z takim Bogiem. No, powiedzieli, oczywiście, Mojżeszu, chcemy. Wczoraj mówiłem, dziś przypominam, Mojżesz był wcześniej powołany, gdy Bóg mu się objawił. Masz w powołaniu taką i taką misję. Masz wyprowadzić ten lud, doprowadzić pod ziemię obietnicy. Ty będziesz nie reprezentował. A na Synaju Bóg powołuje poprzez Mojżesza cały naród żydowski, całe potomstwo Abrahama, całe potomstwo Jakuba powołuje. Na Synaju to przymierze było powołaniem. Powołuje was do szczególnej misji wśród narodów, w rodzinie ludzkiej. To nie twoja prywatna sprawa. Owszem, ty na tym dobrze wyjdziesz, ale ja cię chcę wziąć jako narzędzie moje. I z tym były kłopoty, na tym tle były grzechy. Mimo że prorocy przypominali. Dlaczego jest to ważne, że na Synaju Izrael jako naród został powołany? W Ewangelii Mateusza mówi, że Jezus został powołany w momencie chrztu na tego, który by tęsknoty ludzkie związane z sięganiem po wodę, a były to dwie tęsknoty. Uwolnić się od brudu i gdzie woda, tam życie. Jezus podczas chrztu przyjął powołanie. My powinniśmy w katechezach chrzcielnych mówić, to dziecko będzie powołane do wyjątkowej misji. Nie zbawić się, ono prywatnie się zbawi. Ono jest powołane do tego, żeby dzięki niemu inni się zbawiali. Jezus jest odpowiednikiem Mojżesza na pustyni, przeżywa swoje powołanie, wyraża zgodę i na początku swojej publicznej działalności, interpretując dekalog, mówi o powołaniu nie tylko Izraela, ale nas wszystkich. Kazanie na górze studiujcie jako powołanie chrzcielne. Do tego jesteśmy powołani. To jest nasza misja. A jeżeli jest pomijana pierwsza tablica w kazaniu na górze, to oznacza, że Bóg na nowo zawiera przymierze z nowym ludem, z każdym chrześcijaninem, zawiera przymierze. Nowa tablica pominięta, to znaczy Bóg szedł, stał się jednym z nas i z Izraelem będzie zawierał przymierze przez 3 lata, zwieńczy to w krzyżu zmartwychwstaniu, czyli przez 3 lata realizuje się zawieranie przymierza. 3 lata. 3 lata pierwsza tablica żywa chodzi w Jezusie Chrystusie. A spisane jest po to, i przez nas teraz odpowiednio interpretowane, po to jestem w Tobie przez zmartwychwstanie, żeby Cię uzdalniać do takiego przeżywania dekalogu, jak ja tutaj Wam podpowiadam. Czyli znowu kazanie na górze jest uświadamianie nam powołania, do czego jesteśmy powołani. Nie co Ty tam dla mnie zrobisz, tylko co ja przez Ciebie pragnę zrobić. Zostało nam ostatnie przykazanie 10. Nie będziesz pożądał. Na temat posiadania nie jest cała Ewangelia Łukasza, ale w Ewangelii Mateusza również jest przypowieść, która mówi o wielkiej rewolucji w przeżywaniu posiadania. Jesteście dzierżawcami tego, co jest materialne. Chwilowymi, na ułamek sekundy. Dopóki wam coś nie zastrzyka, jakaś rwa pulszowa. Chwilowymi dzierżawcami. Bóg jest właścicielem. To jeszcze nie dotarło do chrześcijan, do wierzących. Bóg jest Panem. W prologu Jezus, Duch Święty powie, przyszedł do swojej własności, a swoi mówią, a co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Duch Święty przez Sobór Watykański II uświadomił, wszystko jest własnością Boga. Ci, którzy coś mają, a mają i Bóg tak chce, oni zarządzają w imieniu Boga. I jak zarządzać w imieniu Boga? Słuchajmy.
Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda to.
Cały rozdział 6 kazania na górze dotyczy 10 przykazania. Nie pożądaj tych dóbr doczesnych. Ale Jezus, mając komentować 10 przykazanie, od razu dotyka pewnych plag, pewnej patologii, która była ohydna w praktyce w czasach dookoła świątyni jerozolimskiej, za jego czasu i wcześniej. Mianowicie zalecana była jałmużna, Pismo Święte zalecało jałmużnę. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś coś przeskrobał, bogaci najpierw wyzyskiwali biednych, a później robili numery popisowe, rozdawali jałmużnę. Prawdopodobnie, jak ktoś zapukał do drzwi bogatego, to nigdy mu nie dał. Mówi, za tydzień będę rozdawał. Wychodził ze swoimi służącymi, którzy dzwonkami ogłaszali, tak. On stawał gdzieś tam w widocznym miejscu. No i biedota się zbierała, zlatywali się, poczekał jakiś czas. No i rozrzucał pieniądze, dane. Wszyscy się wili o te dane, a on podziwiał swoją szczodrobliwość. No oczywiście biedni, głodni mu dziękowali i on dumnie wracał do domu. Widzicie, to była plaga, to była ohyda. Jezus to ośmiesza. już swoją nagrodę otrzymałeś. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Dajesz prawą, to nawet niech twoja lewa ręka nie wie, że prawa coś dała. Tak to ma być dyskretnie zrobione. W ogóle lubimy pompę robić z pewnych rzeczy. Ogłaszać. Wszystko, co świadczymy, powinno być pokorne, dyskretne. Bo jałmużna to jest z tego, co mam.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
Pożądanie rozdaję jałmużnę, ale pożądam chwały, sławy, uznania, podziwu. Pożądanie. Zaczynam się modlić i pożądam. Znowu tego samego poklasku, podziwu. Otóż w dni targowe, a dwa razy w tygodniu były dni targowe, pełno było na ulicach Jerozolimy modlących się, którzy wcześniej sobie twarz pobielali. No i żeby znowu wzbudzić podziw, no ten to dar modlitwy, a ten to się modli. A on tylko obserwował, ilu go podziwia. Pożądanie podziwu. Jezus rozszerza przykazania ze sfery materialnej do sfery duchowej. O, jeszcze chcę mieć przez moją modlitwę wziąć w posiadanie Boga. Boga posiąść. Sądzą ludzie, że się Boga da posiąść przez modlitwę. I to piękny Jezus. Jeżeli się modlisz, Jezus mówi i cytuje modlitwę Ojcze nasz, to oddaj się Bogu do dyspozycji jak dziecko. Mówiliśmy już o tym. W Ewangelii Mateusza mamy w modlitwie Ojcze nasz 7 próśb, a w tej samej modlitwie według Ewangelii Łukasza mamy 4 prośby. Co to znaczy? To znaczy módl się przede wszystkim o bogactwo, które ma Bóg Ojciec dla Ciebie, o Jego Ducha, o 7 darów Ducha Świętego. 7 próśb, 7 darów Ducha Świętego. A Łukasza módl się o to, żeby Duch 4 Ewangelii w Tobie zamieszkał. I oczywiście, że ja tutaj na karteczce sobie świecznik narysowałem. Ojcze, dar mądrości. Jeżeli jesteś drzewem dla ziarna, to Bóg Ojciec do Ciebie przychodzi. Przyjdź królestwo Twoje. Twoje, Ojcze, Twoje rzeczy są ważne na tej ziemi, nie moje. Dar rady. Dar umiejętności. Każdy jest powołany do tego, żeby tutaj na tej ziemi coś zrobić, coś robić. On ma do tego dar od Boga. On ma to wnieść we wspólnotę, życie innych. Ja mam Pismo Święte. I z tego będziemy rozliczani. Bądź wola Twoja. A ta wola jest złożona w darze umiejętności, że każdy czegoś jest, ma umiejętność do czegoś. Przebaczne nasze winy. Dar pobożności. Pobożność polega na przebaczaniu. A mamy tyle okazji do przebaczania. A zwłaszcza jak oglądasz telewizję. Dar pobożności daje niebo. Przez dar pobożności niebo mną rządzi. Przebaczenie z krzyżem mną rządzi. Dar męstwa. Żyjesz w świecie pokus. Bądź mężny. Dar rozumu. Ba. Żyjesz w świecie duchów rozumnych upadłych, którzy dają chaos. W związku z tym ważny jest dar bojaźni Bożej w Twoim wnętrzu. Dar bojaźni Bożej to jest Chrystus zmartwychwstały, a Chrystus zmartwychwstały daje nam się jako chleb powszedni. Jezus chce katechizować nas przez chleb o swoim zmartwychwstaniu. Papu, jeśli potrzebne, bez przerwy, zjadasz i tym tą energią żyjesz. Tak samo ja, jako zmartwychwstały, wszedłem w głębinę Twojego ducha, żeby Cię nieustannie karmić. Tylko sięgaj po mnie, jak po papu. Sięgaj. I znamienne, że dwukrotnie jest powtórzone przebaczenie. Że to będzie Achillesa chrześcijan.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie.
Parodię zrobiono z postu. Znowu popis. Popis. To się nazywa chora intencja. Chora intencja. Wszystko, cokolwiek robimy, musimy badać, czy ma to zdrową intencję. O, jakie są ogromne rozmiary chorej intencji w poczynaniach kapłanów, biskupów, ludu Bożego. Sens postu to jest oczywiście pewna asceza, że jestem zdolny do panowania nad sobą. Ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jeżeli post był tak rozumiany, że jeżeli ja coś w rodzinie sobie odmawiałem, to co sobie odmówiłem, niosłem dla biedniejszych od siebie i tam dawałem. A nie rezygnuję z mięsa i smaczną rybkę zajadam. Karykaturę mamy z postu. Karykaturę. Odmawiam sobie na rzecz innych.
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mur i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mur, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje.
Gdzie jest Twój skarb? Tutaj na ziemi jedynym skarbem to jest miłość Boża w Twoim sercu. Miłość Boga i bliźniego. To, co Ci zabiera śmierć, choroba, to nie jest wcale skarbem. To może być Twoim oskarżeniem przed Bogiem, że zły użytek z tego zrobiłeś. Katechizmy później to niszczą. Oczywiście tutaj jest tak zwany dar pobożności omawiany. Po prawej ręce u góry. Twój skarb to jest umiejętność gospodarowania tym, co posiadasz. Nie tylko w sferze, w kieszeni, ale w ogóle mając czas, mając zdrowie, mając talenty. Czy ty tym służysz w sprawie Bożej?
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
Dlaczego tutaj Jezus mówi o oku? W związku z tym okiem sięgnijcie sobie do księgi Syracydesa, rozdział 17, wiersz 8, gdzie jest prośba taka: Boże, włóż we mnie swoje oko. Włóż we mnie swoje oko, swoje poznanie. Syracydes, rozdział 17, wiersz 8. Że to oko dla ciała jest bardzo ważne, ale to oko sprawia, że ja pożądam. O, ten to ma samochodzik. Ten to ma samochodzik. A ten to ma i tak dalej tutaj. Chore oko, pożądliwe oko. Gdybyśmy mieli oko Boga, Boże poznanie w swoim wnętrzu, o biedak, ale się uwikło, jak mu ciężko będzie. Ja, chodząc z misią po Zakopanem, mówię: popatrz, jak w tej chwili jest ciężko chorować na raka i umierać. A ja tu popatrz, szczęściasz.
Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Tak, to jest prawda, że ja nieraz tego w życiu doświadczałem i to obserwuję, że nam się wydaje, że my potrafimy pogodzić, ukochać ten świat i Pana Boga, że się da to pogodzić. Ten świat powolutku wyeliminuje Boga. Ja mam na myśli tutaj modlitwę w naszym życiu, że my mamy różne pasje, zainteresowania. Jak ktoś prowadzi jakiś biznes, to później, jak przychodzi to, co dla Boga, ani siły nie mam, ani ochoty nie mam, ani czasu nie mam. I Bóg powolutku, powolutku jest wyparty.
Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy. A Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędną. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto Słowo Boże.
Jak już swego czasu wam mówiłem, że to słówko często powtarzane zbytnio jest dodatek tłumacza. Tego w oryginale nie ma. Tego w oryginale nie troszcie się. Nie ma zbytnio. Czy trochę się martw. Tego w oryginale nie ma. Ten dodatek dał tłumacz tych Ewangelii synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza, którego jeszcze znałem. Był to ojciec Prokulski, Walentem. No i tam wytkną po tamtej stronie, już dawno wytknęli. Nie, w Bogu żyjemy, ruszamy się, jesteśmy. W Nim jesteśmy zanurzeni, jako Jego dzieci. Ale, żeby ta idylla, o której słuchaliśmy, sprawdzała się, trzeba to spełnić. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Bo ktoś może się w ogóle nie starać o Królestwo, o sprawę Boga na tej ziemi. No, miało tutaj Pan Bóg miał mi dać, mieli samochód dostawczy, miał przyjechać i go nie ma. Otóż wtedy, kiedy naprawdę żyjemy dla Boga, dla spraw Bożych, cuda się dzieje. Będę w szczegóły się bawił, ale nie miałem na wydanie na przykład moich książeczek nic. Poproszono mnie do Gdańska Wrzeszcza. Wygłosiłem katechezę o siedmiu darach Ducha Świętego. Z dnia na dzień rosła frekwencja. Duże poruszenie w Trójmieście. Za kilka dni przychodzi piękny list na wyjątkowym papierze. To, co ojciec głosił, było tak uporządkowane, tak czyste, logiczne, że się nadaje do wydania. Jestem gotów tym się zająć. No czegoż mi to więcej? Troszcie się o Królestwo Boże, sprawiedliwość Jego. I już teraz nie będziemy tego czytać, to sobie sami w domu, ale koniecznie przeczytajcie. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Chodzi o to, jeżeli ktoś nie jest człowiekiem modlitwy, nie trwa w Bogu, to on ma bardzo małą odporność na zło, na grzech pierworodny, który jest w Kościele w rozmiarach potężnych. W każdym z nas jest grzech pierworodny. Nie ma odporności. Dlaczego sądzimy? Bo nie mamy odporności na zło. Jeżeli byśmy żyli faktem, że Chrystus, przychodząc na ten świat przez krzyż i zmartwychwstanie, we mnie zamieszka. A gdzie jest Jezus, tam jest Ojciec i Duch Święty. Mam odporność. Milczę. Świat szaleje, szał dostaje. Samolot spada z delegacją rządową. Świat, Polacy szał dostają. Bronią krzyża. Cuda niewinne wyprawiają. A we mnie wszystko milczy. O tyle, o ile się interesuje tym zewnętrznym światem. Nie sądzę. Jak nie mam odporności na zło, to znaczy nie żyjesz w przymierzu z Chrystusem zmartwychwstałym. Nie dajesz mu odpowiedniej ilości czasu w ciągu dnia. A powiedziane od razu, proście, będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kłaczcie, będzie wam otworzono. To w związku z Pismem Świętym, wiecie. No i Jezus mówi, że tutaj każda modlitwa jest wysłuchana przez Boga Ojca. Każda. Nie ma modlitwy niewysłuchanej. Tylko ona jest wysłuchana po myśli Bożej. Prosisz o kamień na bliźniego swego. Panie, ty się zabierz za tych ruchów, bo mi na nerwy działają. Dobrze, jeszcze im pobłogosławię, jeszcze inny szyb wiertniczy będą mieli gaz, ropę. Tak. Każda modlitwa jest przyjęta, ale ona jest wysłuchiwana po myśli Bożej. Ja wiem, czego ci dziecko brakuje. No i nieraz coś tamtego. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Ponieważ wszystko, co czynię dla innych, wraca do mnie. Chodźcie przez jasną bramę, Jezus ma na myśli oczywiście dwie tablice tego progu. Strzeżcie się fałszywych proroków. Poznacie po owocach. Jak się rozpoznaje, co jest dobre, co jest... Na przykład problem Medjugorje niektórzy mają jeszcze. Po owocach się poznaje, że to jest konfesjonał świata. Nigdy w historii tylu ludzi się nie spowiadało, co w Medjugorje. Jedna się spowiada. Wcale nie chodzi im o sensacje. Mają wewnętrzne światło, że najważniejsze to szczęście to jest szczęście mego sumienia, mego wnętrza, pokój głębi, po owocach. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, tu jest po kaplanach niestety, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, a jak ten, to spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. Wielu powie w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą tego imienia? Chodzi o przepowiadanie. Boże, ty w domu pielgrzyma prorokowałeś, prorokowałeś. Czy nie czyniliśmy wiele cudów? Przemieniałeś, konsekrowałeś? Wtedy oświadczy, nigdy cię nie znałem. Odejdź, bo tym nie żyłeś, głosiłeś, ale tym nie żyłeś. I końcówka jest taka, nawiązanie do faktu, że w Palestynie są dwie pory roku, deszczowa i sucha. I w czasie pory suchej budowano domy. W związku z tym częste pomyłki, bo w porze deszczowej przychodziły gwałtowne deszcze. Tam, gdzie nie było strumieni, tam rzeka pojawiała się i dom świeżo wybudowany płynął. Do tego faktu nawiązuje Jezus, mówiąc, buduj na skalę mego przymierza. Aluzja do skały Golgoty, ponieważ uderzą w twój dom deszcze, burze. Ja cię nie będę zbawiał zewnętrznie, ja cię zbawiam wewnętrznie. Przychodzę do twojego wnętrza. Ci, którzy zbudowali na piasku, przeżywają rozpacz. Ci, którzy budują swe wnętrze na mnie, nie boją się niczego. Czego sobie i wam życzę. Amen.